Zapraszam na herbatę. Herbata utopijcy, blogspot.com. Witam w 9. odcinku Herbaty utopijcy. Odcinku prawie 10, ponieważ odcinek 9 już zdążyłam nagrać, ale niestety okazało się, że plik nie działał. W zasadzie miał być podcast dwuczęściowy. To miała być druga część, ale z przyczyn losowych będą obie naraz. Dzisiaj nie nagrywam sama. Dzisiaj nagrywa ze mną pewien utopiec. Przedstaw nam się ładnie, proszę.
Utopiec ma na imię Grześ i jest obecnie jeszcze stałym partnerem Madzi.
Dobrze. Dzisiaj pijemy herbatę. Herbata ta nazywa się Tropikalne Noce. Jest to mieszanka herbaciano-owocowa. Mamy tutaj herbatę zieloną, herbatę białą, zwijaną w bardzo nietypowy sposób, ponieważ takie jakby wrzeciona. Po zaparzeniu ślicznie nam się rozwijają takie miotełki. Dodatkowo mamy tam też plasterki suszonej truskawki, kondensowane owoce, prawdopodobnie ananasa i płatki słonecznika. Jest to herbatka bardzo słodka, a smakowita, tak myślę. Zgadzasz się ze mną?
Tak. Chociaż to ty ją zazwyczaj pijesz, ja ostatnio i tak się bardzo mocno ograniczyłem tylko i wyłącznie do mate.
To prawda, ja musiałam niestety zrobić sobie krótką przerwę w piciu yerby ze względu na wrażliwy żołądek. Niestety nie mogę pić jej tak często, jakbym chciała. Dobrze, może przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego podcastu. Będzie to temat filmowy, tak jak zapowiadałam. Wynika to z tego, że kiedy to było? 2 tygodnie temu?
Trzy.
W każdym razie w lipcu i chyba pod koniec czerwca zaczął się festiwal, międzynarodowy festiwal filmowy Toffee Fest w Toruniu. To już 7. edycja, na który codziennie uczęszczaliśmy, więc mamy, chcemy się podzielić sporą dawką filmów.
Ja myślę, że na początku należałoby jeszcze dodać tak naprawdę, jakim festiwalem jest Toffee Fest.
A, to prawda.
Bo jest to impreza, nie powiem wyjątkowa. Toffee Fest jest tak naprawdę, pomimo szumnej nazwy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, imprezą jednak dosyć lokalną, na łamach, że tak powiem, lokalnych forów internetowych. Bardzo często, akurat szczególnie przy ostatniej edycji, wybuchały rozmowy, w których padały dosyć gęste i częste słowa krytyki.
Natomiast to wynika z tego, że Toffee Fest jest coraz bardziej popularny. Coraz więcej osób spoza województwa przyjeżdża na niego. Jest wyjątkowy pod tym względem, że jest bardzo tani. 50 zł za wjazd na wszystkie filmy. Jest to bardzo niewiele, gdzie zazwyczaj mniej więcej tygodniowe festiwale kosztują 150 zł. No, Era Nowe Horyzonty 300 zł.
Tak?
Więc widać, że skala finansowa jest zupełnie inna. I no myślę, że przez to możemy też sporo wybaczyć, jakieś drobne niedociągnięcia techniczne, że coś tam się zepsuło. Zwłaszcza, że ekipa festiwalowa, widać było, że stara się to wszystko na bieżąco naprawiać.
To znaczy, przede wszystkim musimy pamiętać, że to jest impreza, na którą chodzi się dla filmów, a nie dla wygodnych krzeseł, klimatyzacji czy dla powiedzmy super dopasowanych napisów, aczkolwiek super dopasowane napisy to jest ta rzecz, która mogłaby się jednak w pierwszej kolejności pojawiać. Chociaż w tym roku i tak było naprawdę dobrze, bo jest to impreza, która z Madzią akurat odwiedzamy cyklicznie od chyba 3 lat,
tak,
i tu należy jej dać taki pewien, no nie wiem, pewną pochwałę, że z roku na rok tak, następują postępy, następuje poprawa. To kiedyś to był festiwal tak naprawdę robiony bardzo oddolnie. On nie miał dużych finansów, on nie miał wsparcia lokalnej władzy. Wcześniej wsparcie lokalnej władzy miało obecnie warszawskie, a wcześniej w Kazimierzu.
Tak,
Lato Filmów. W każdym bądź razie w momencie, kiedy Lato Filmów wyleciało z Torunia w związku z niespełnieniem oczekiwań lokalnych włodarzy, Toffee Fest dostał swoją szansę i stał się oficjalnym festiwalem filmowym w Toruniu.
Wyszło mu to
na dobre.
Szczerze, ekipa jest już naprawdę, myślę, że doświadczona, ale cyklicznie pojawiają się większe lub mniejsze maratony, chociażby to pozwala im nie zapomnieć, jak się robi tego typu rzeczy. Tak?
Nie, nic. Ja czekam. Mam takie wrażenie, że Madzia ma jakiś plan co do tego, o czym my będziemy dzisiaj mówili.
Plan mam. Nie wiem, czy chcemy jeszcze coś powiedzieć o samym Toffee Feście?
Znaczy o samym Toffee Feście może tegorocznym warto byłoby powiedzieć mniej więcej, jakie bloki programowe, bo wiadomo, festiwale mają swoje bloki programowe, można było w tym roku zobaczyć. A więc mieliśmy, tak jak zazwyczaj w każdym roku,
Blok konkursowy
międzynarodowy, blok konkursowy filmów pełnometrażowych, filmów polskich. Dwa bloki konkursowe dla filmów krótkometrażowych, tak i międzynarodowych, jak i polskich. Mieliśmy też
filmy szwajcarskie.
Tak, filmy szwajcarskie.
Czekoladowe góry.
Tak.
Coś takiego w nazwie.
Mniejsza o nazwę. W każdym razie chodziło o blok filmów szwajcarskich. Obok tego bloku był blok, była retrospektywa
Hanekego.
Tak, Hanekego. Mieliśmy także blok filmów latynoamerykańskich, blok filmów Hanny Grosówny, krótki przegląd wybranych filmów, które leciały w kinach na przełomie lat 2008-2009. Blok spaghetti westernów, poczynając od filmów Sergio Leone poprzez takie bardzo dziwne włoskie wynalazki, o których o jednym z nich powiemy kilka słów, gdyż był to bardzo specyficzny wynalazek włoski. Do tego coś jeszcze?
Nie wiem, to ty się specjalizujesz w tych blokach, ja się w poszczególnych filmach. Więc musieliśmy zerknąć do naszej ściągi. Pierwszy raz mam notatki podczas nagrywania podcastu. To prawda, bardzo szczątkowe te notatki, ale...
Bloków tak naprawdę na samym festiwalu było troszeczkę więcej, jednakże my musieliśmy się odrobinę ograniczyć w związku...
Specjalizowaliśmy się po prostu.
Tak, specjalizacją, ale jednak praca nas troszeczkę ograniczała. Moja praca przede wszystkim. Więc cóż...
Zaczynamy o poszczególnych filmach. Najpierw chciałam, żebyśmy porozmawiali o filmach z Yerba Mate w tle.
Tak.
Zaznaczam z góry, że Yerba nie jest tutaj wcale głównym tematem. To ona po prostu się gdzieś tam przewija w tle, ponieważ jest to ten krąg kulturowy, to naturalne środowisko. Można tam po prostu sobie popatrzeć, jak to wygląda bez... nie wiem, specjalnie takiej celebracji i takiego snobowania się o rany, ja piję yerba mate, jest to lepsze niż ktoś inny.
Może zaczęlibyśmy od którego filmu?
Lewica?
Lewica to był pierwszy film, w którym...
Może powiedzmy też inne tytuły, ponieważ większość tych filmów nie ma jeszcze dystrybutora, nawet te, które mają, mogą mieć inne tytuły później. Mogą mieć. Czasami już w katalogach mamy dwa różne tytuły polskie. Tak, chciałam powiedzieć, też oryginalne po prostu. Więc po polsku mamy tytuł Lwica. Oryginalnie jest to Leonera. Przydałoby się powiedzieć też, jak kto jest reżyserem.
Trzeba znowu skorzystać odrobinkę ze ściągawki.
Jest to... produkcja argentyńsko-brazylijsko-koreańska. Tak, coś specyficzne połączenie.
Tak.
Mamy już reżysera?
Tak, Pablo Trapero. Może skupmy się na samym filmie. Ja osobiście nigdy specjalnie nie przywiązuję uwagi do nazwisk reżyserów ze względu na brak pamięci do nazwisk. W każdym bądź razie film opowiada...
Może powiedzmy inaczej. Tak. Jak on się zaczyna? Zaczyna się w ten sposób, że widzimy główną bohaterkę rozhisteryzowaną, zalaną krwią, rozmawiającą z... Jak się to fajnie nazywa? To z policją przez telefon. Dzieje się to wszystko dlatego, że ładnie powiedzieć.
Pewnego pięknego dnia, aczkolwiek wcale nie pięknego, główna bohaterka budzi się w swoim własnym mieszkaniu, kiedy jeden z jej kochanków jest martwy, a drugi jego kochanek jest ciężko ranny, tak.
Obaj byli zresztą też jej kochanki.
Kami? Tak, byli.
Układ nie jest zbyt standardowy.
W każdym razie...
Oczywiście dziewczyna trafia do aresztu oskarżona o popełnienie morderstwa, ale że jest w ciąży, to trafia na oddział dla właśnie kobiet w ciąży oraz
z małymi dziećmi. Więzienie wygląda tam troszeczkę jak bardzo mocno zdewastowane przedszkole, gdzie wszędzie biegają małe dzieci, chodzą ciężarne kobiety albo już nieciężarne, a będące matkami pociech, które latają, kradną buty, krzyczą, płaczą i robią wszystko to, co robią małe dzieci. Skupmy się może jednak na samym filmie. Film tak naprawdę opowiada historię walki o dziecko.
O dziecko, dziecko ale również rozwiązywanie przyjaźni.
Tak, między kobietami.
Kontaktu z własną matką, o odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Przez cały film nie dowiemy się, co tak naprawdę się wydarzyło. Czy to ona zabiła swojego kochanka i próbowała zabić drugiego, czy to może właśnie... To
było na odwrót, tak, bo w filmie występują dwie wersje. Występuje wersja głównej bohaterki, że jest niewinna i występuje oczywiście drugiego oskarżonego, który twierdzi, że też jest niewinny i że to ona zabiła swojego chłopaka.
Jest to film bardzo ładny, po prostu ładny.
Ja bym może umarzył innego słowa. To nie jest film ładny, to jest film bardzo mocny. On jest bardzo mocny w środkach wyrazu. On jest filmem
jest
dosyć
ładny.
Brudnym. Tak, jest ładny pod względem takim, że tam występuje bardzo, bardzo ładnie przedstawiony, chociaż trudno wyjść ładny. Obraz przyjaźni między kobietami i walki o swoje dziecko oraz walki o wolność.
O prawo do normalnego życia, do wychowywania dziecka.
Tytuł nie jest, nie wziął się znikąd tak naprawdę. Odnosi się właśnie do głównej bohaterki, która niczym lwica walczy o siebie.
Bohaterki. Tak. Poprzez zmianę fryzury, kolorów włosów, po zmiany
zachowań, słownictwa, tak. Coś jeszcze możemy powiedzieć o filmie?
Jest on zdecydowanie godny polecenia.
Polecenia, tak, to na pewno. Natomiast co? Przejdźmy może do drugiego filmu.
Tak,
drugi film jest filmem dosyć specyficznym. Drugi
może
film
najpierw tytuł.
Tytuł El Gigante.
Tak, jest po polsku jest on tłumaczony jako gigant, ale...
Albo olbrzym.
Zresztą
oba tytuły mogą być prawidłowe. Tak naprawdę to jest właśnie film, który nie ma chyba w tej chwili polskiego dystrybutora, gdyż Lwica obecnie wchodzi albo nawet weszła niedawno do kin. Więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to ma jeszcze całkiem sporą szansę na to, że film zobaczy. Natomiast El Gigante jest...
Prawdziwy reżyser.
No jeżeli bardzo chcesz.
Tak, żeby było porządnie. To jest zupełnie inny rodzaj filmu. Adrian Gnies, reżyser filmu Giganta.
Film jest koprodukcją niemiecko-argentyńsko-hiszpańsko-urugwajską, czyli dosyć wielokrajową. W obecnej chwili jest to całkiem normalne. Film opowiada historię ochroniarza w supermarkecie. Tak.
Ochroniarza pracującego podczas nocnej zmiany, ale takiego ochroniarza, który patrzy na monitory i pilnuje pracowników, żeby nie kradli. Tak w skrócie.
Tak. I pewnego dnia nasz ochroniarz
dostrzega
sprzętaczkę. Sprzętaczkę, w której się zakochuje i w której przez pół filmu kombinuje, śledząc ją, chodząc za nią, obserwując ją przez kamerę.
Chce się nawiązać z nią
kontakt. Jak z nią nawiązać kontakt, jak do niej podejść, jak z nią porozmawiać. Film jest filmem chyba takim mocno niedziejącym się.
Ale widzimy tam taką przemianę bohatera. Na samym początku tak w zasadzie odludek. Nie trzyma się specjalnie z ludźmi. On się specjalnie z ludźmi nie trzyma przez cały film, ale właśnie tutaj jest to poszukiwanie kontaktu na pewno tym trudniejsze dla niego, że nie ma w tym tylu doświadczeń, nie ma takich predyspozycji w swoim rodzaju. Właśnie takie staranie się spodobania Julii, bo główna bohaterka nazywa się Julia właśnie. Widzimy tutaj, jak zaczyna ćwiczyć mięśnie, zwrócić uwagę.
Tak, film jest w ogóle ciągłą taką obserwacją i zastanawianiem się. To jest w zasadzie chyba jedna z fajniejszych rzeczy w tym filmie. Co główny bohater wymyśli? Co główny bohater tak naprawdę wykombinuje? Gdyż pewne rzeczy, które robi, są odrobinkę czasami może nawet absurdalne. Ale cały czas oglądamy takie, nazwijmy to, takie bardzo dziecięce troszeczkę podchody. Główny bohater jest jednak człowiekiem na swój sposób dorosłym, powiedzmy. Ma te 20 parę lat, dokładnie nie wiemy tak naprawdę w filmie. Ale zachowania, które u niego obserwujemy, są zachowaniami takimi dziecięcymi bardzo mocno. Aczkolwiek być może dzięki temu właśnie bardzo uroczymi. Czy coś chcemy jeszcze powiedzieć o filmie?
Ja zachęcam do obejrzenia trailera. Na pewno zostawię do niego link, ponieważ jest to naprawdę świetny miks różnych scen. Ten trailer zostawia trochę wrażenie, że to jest taki
dynamiczny film.
On taki nie jest, to jest trochę złudne wrażenie. Ale niemniej jest on uroczy.
Znaczy i bardzo
zobaczenia,
tak.
Też sporo całkiem scen, które wywołują, nawet jeśli nie gigantyczne sale w śmiechu, to zdecydowanie uśmiech na twarzy.
Trzecim filmem, bo jak pewnie wszyscy słuchający nas zauważyli, cały czas jesteśmy jeszcze w kręgu filmów latynoamerykańskich. Trzecim filmem, który widzieliśmy, było Jezioro Tahoe. Jezioro Tahoe też niedawno miało swoją premierę kinową w Polsce. I akurat o jeziorze Tahoe dużo więcej opowie wam Madzia w związku z tym, że mi się nieszczęśliwie zdarzyło w połowie filmu zasnąć.
To nie znaczy, że film był nudny. Po prostu Grzesiek ma tendencję tego rodzaju, że jeżeli jest zmęczony, jak się ogląda filmy po 3, dajmy na to, pod rząd, to można być zmęczony. Po prostu zasypia, bez względu na to, jak bardzo dynamiczny jest film. Lake Tahoe nie jest może filmem dynamicznym, jak to powiedzieć, może przede wszystkim wokół czego jest zawiązana fabuła. To, wokół czego jest ona zawiązana, wcale nie jest od razu widoczne. Domyślić się możemy to mniej więcej w połowie filmu, albo nawet w 2/3 dopiero. To wszystko jest skonstruowane wokół pewnego nastolatka, któremu psuje się samochód. Próbuje znaleźć do niego części, spróbuje znaleźć mechanika i w ten sposób dopiero gdzieś tam bardzo późno dowiadujemy się, o co tak naprawdę chodzi, dlaczego on tak usilnie starał się wyjść z domu. Ty też widziałeś kawałek, powiedz coś.
Kawałek. Na podstawie kawałka, który ja akurat widziałem.
Pierwsza połowę.
Wcale taki mały kawałek nie był, bo gdzieś do połowy filmu udało mi się dotrwać, po czym niestety sen mnie zmorzył. Film jest przede wszystkim wart polecenia ze względu na naprawdę bardzo barwne postacie w nim występujące. Mamy oczywiście głównego bohatera, któremu psuje się samochód. Mamy starego mechanika, któremu nawet nie chce się zejść z hamaka, żeby poszukać części, więc każe chłopakowi szukać ich samemu. Mamy oczywiście dziewczynę sprzedającą części w samochodzie, która oczywiście się
w sklepie samochodowym,
tak, która się oczywiście na owych częściach tak naprawdę nie zna i nie ma zielonego pojęcia, co ma podać głównemu bohaterowi.
Jest właściciel tego sklepu,
będący rówieśnikiem głównego bohatera, zafascynowanym filmami kung fu.
I bardzo starającym się zaprzyjaźnić, czy nie wiem, czy zaprzyjaźnić, ale tak nawiązać kontakt z głównym bohaterem, zaprasza go do domu, przedstawia go swojej matce.
Tak, matce.
Nieco nawiedzonej, nawet bardzo. Jest to, film smutny, ale to jest taki nieco ciepły. Mamy tutaj takie przypadkowe spotkania, które jednak prowadzą do czegoś więcej. Ci bohaterowie nie jest tak, że po 5 minutach już osoby nie pamiętają, nie wracają do siebie. Główny bohater pomaga tej dziewczynie ze sklepu podczas opieki nad jej dzieckiem. Pomaga staruszkowi, który miał naprawić mu samochód, a który jeszcze wcześniej oskarżył go o próbę kradzieży. Pomaga mu znaleźć jego psa. Jest to takie bardzo ładne o kontaktach międzyludzkich.
Cóż, to by było chyba tyle o tym filmie. Z bloku filmów latynoamerykańskich widzieliśmy także jeszcze jedną pozycję. Paraiso Travel. Film chyba najbardziej dynamiczny ze wszystkich czterech, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Film opowiada historię podróży
dwójki,
chłopaka i dziewczyny. Chłopaka bardzo zapatrzonego w dziewczynę,
która go bez skrupułów wykorzystuje.
Tak, uwodzi go, stara się, jakby to powiedzieć.
Uwija go sobie wokół małego palca, wykorzystuje to jego zapatrzenie. Ona ma wizję swojego raju, którym jest Nowy Jork. I dąży praktycznie po trupach, ponieważ
kradnie pieniądze na przyjęciu.
Od rodziny tego chłopaka.
Dokładnie. To nie była rodzina, to był jakiś znajomy rodziny.
Mi się wydawało, że to jest taki trochę dalszy krew.
Mniejsza o to. W każdym bądź razie film opowiada sam film zaczyna się już jak w Nowym Jorku.
Ale mamy też dużo retrospektów, takich powrotów do tego, co było wcześniej, jak do tego wszystkiego doszło.
Jak podróż cała przebiegała, łącznie z problemami, z licznymi problemami tak naprawdę cała podróż, bo Argentyny?
Nie, to jest z Kolumbii.
Oni z Kolumbii, tak, racja, z Bogoty przecież. Z Kolumbii podróżują poprzez Meksyk, potem przez granicę do Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście, wiele perypetii, nie wszyscy przeżywają wcale podróż.
Tak. Natomiast sam film tak naprawdę, bo to są te film zaczyna się od momentu, kiedy nasz główny bohater wychodzi na chwilę z takiej obskurnej noclegowni. I zostaje zaczepiony przez policjantów nowojorskich.
Nerwy mu pękają i zaczyna uciekać
i się gubi. Stara się potem przez resztę filmu odnaleźć wybrankę swojego serca.
Jest niesamowite, że on spotyka na swojej drodze wielu ludzi i ci wszyscy ludzie, no może nie wszyscy, ale jednak
część
za każdym razem znajduje pomoc i udaje mu się znaleźć pracę, znaleźć miejsce do spania.
Wychodzi w pewnym momencie może my nie opowiadajmy tak naprawdę całego filmu, bo to naprawdę jest bardzo fajny, bardzo dynamiczny film. Jeżeli ktoś nie lubi jakiegoś takiego mocno intelektualnego kina, to naprawdę film mu się powinien tak czy inaczej spodobać, gdyż jest to dobry kawałek w sumie kina obyczajowego, może trochę naiwnego przy samym końcu.
Ale
jednak bardzo, 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 bardzo uroczego i bardzo, bardzo, bardzo przyjemnego, jeżeli chodzi o oglądanie. Cóż, Madziu, wybierz następne filmy, których będziemy mówili.
To może kolejny dynamiczny film. Przejdźmy do filmów szwajcarskich. One wcale niekoniecznie wszystkie są dynamiczne. Ale tutaj zaczniemy od takiego bardzo kolorowego, ładnego, czyli Tandoori Love.
Tak. Film będący przeniesieniem Bollywoodu w góry Szwajcarii.
Tak, do małej alpejskiej wioski.
Tak. I o ile samych filmów bollywoodzkich, same filmy bollywoodzkie niespecjalnie lubię, może z wyjątkiem tam nielicznymi wyjątkami, niestety te mainstreamowe jednak produkcje bollywoodzkie uważam za zbyt ciężkostrawne jak dla mnie. O tyle Tandoori Love jest filmem naprawdę wspaniałym, przeuroczym i łączącym w sobie plusy kina europejskiego właśnie z kinem indyjskim, z rozlicznymi scenami tańca, z śpiewu.
Tak, wyznanie miłosne śpiewane przez indyjskiego kucharza w supermarkecie.
Dla jego wybranego serca. Właśnie, bo o czym opowiada film? Film opowiada historię indyjskiego kucharza, który przybywa do Szwajcarii
z ekipą filmową bollywoodzką.
Tak, jest ulubionym kucharzem bollywoodzkiej gwiazdki, która
jest bardzo kapryśna.
Tak, oczywiście. Bardzo kapryśną osobą, którą zresztą postanawia pewnego dnia opuścić, gdyż w supermarkecie, próbując różnych produktów, szukając i rzeczy do stworzenia kolejnych dań, spotyka kobietę, w której się zakochuje.
Jest to kelnerka z miejscowej restauracji.
Będąca zaręczoną?
Niby.
Czy można to powiedzieć w zaręczynach?
Tak, po prostu pewnego miłego dnia podczas rodzinnego obiadu jej partner przedstawił i powiedział swojej rodzinie, że się zaręczyli. Zapomniał tylko wcześniej jej o tym wspomnieć, już nie mówiąc o zapytaniu się o to.
Zaręczynowego tak. I jakichkolwiek zaręczynach.
Proszę domyślać, że wybranka serca nie była zachwycona i miała ambiwalentne uczucia w stosunku do tej sytuacji.
Wróćmy do naszego hinduskiego kucharza, bo to on jest takim głównym bohaterem. Nasz hinduski kucharz stwierdza, że tak bardzo kocha ową kobietę, że stworzy jej najcudowniejsze danie, jakie może zrobić. Stworzy ją przez całą noc. Robi ową kolację, idzie do tej restauracji, policzkuje przy okazji jednego z gości,
który natrętnie
zaczepił kelnerkę, po czym zostaje zatrudniony jako kucharz w owej restauracji i cały czas, przez cały film stara się zbliżyć do kelnerki. Cóż, czy mu się uda, czy mu się nie uda, to ja proponuję zobaczyć samemu na ekranie.
Jest to piękny film, zarówno wizualnie, jest on oczywiście bardzo naiwny i tak dalej. Ma to swój urok, jest on po prostu taki
jeżeli wasze partnerki, bądź wasi partnerzy lubią kino bollywoodzkie i lubią muzykale, tak, bo to chyba można byłoby nazwać muzykalem na swój sposób, to naprawdę...
Ale jeśli nie lubią kina bollywoodzkiego, to warto spojrzeć. Na pewno jest oczywiście przerysowane, jest to jakaś tam satyra troszeczkę na to wszystko,
tak,
na tę stylistykę, ale zrobiono naprawdę przemiły sposób.
Natomiast drugi z filmów szwajcarskich, które nam się udało zobaczyć, nosi tytuł Ten Dzień. Tutaj jest już film odrobinę mniej optymistyczny. W zasadzie nie można powiedzieć o tym, że to jest film optymistyczny. Ten dzień opowiada historię jednego dnia pewnej rodziny. Otóż opowiada historię męża, opowiada historię żony i opowiada historię ich dziecka.
Jest to ta sama historia opowiadana z perspektywy każdej osoby. Tak. Wszystkie wydarzenia są po kolei opisywane.
A więc główny bohater samego rana, jadąc od swojej kochanki do pracy, bo tak jest, występuje w tym filmie kochanka, jadąc do pracy, potrąca kogoś.
Nie widzi kogo,
nie zrozumie ciała.
Słyszy tylko, że w jakichś krzakach przy drodze ktoś dyszy, ale no cóż, przestraszył się, uciekł.
Mhm. Następna część to jest historia jego żony, która odkrywa właśnie jego romans, oraz historia ich dziecka, które zostaje samo zostawione, nikt nie odbiera go ze szkoły.
Też zaczyna rozumieć, co się wokół niego dzieje.
A który, co jest najciekawsze, zostaje odebrane przez kochankę. Także mamy tutaj do czynienia z takim specyficznym czworokątem. Film warty zobaczenia. Film naprawdę bardzo dobry, z bardzo ciekawą fabułą, czy smutny?
Jest trochę.
Tak, jest troszeczkę smutnym filmem, ale jednak filmem ciekawym, filmem dobrze nakręconym, z bardzo fajnymi ujęciami, bardzo czystym, ja lubię bardzo czysty obraz. Cóż jeszcze można by o nim powiedzieć ciekawego? Z tym filmem mogą być odrobinę pewne problemy, gdyż jest to jednak film szwajcarski. Te filmy szwajcarskie, nie wiem, tak nie do końca jesteśmy pewni, czy one będą dystrybuowane w Polsce. Być może tak, być może nie.
Nie wiadomo, być może będą za rok, być może za dwa lata, być może jeszcze w tym roku coś się pojawi, ponieważ, no cóż, no, trudno powiedzieć, jak to się rozwinie. Jest. No, zobaczymy. W każdym razie mówimy, co jest. Być może ktoś będzie na jakimś festiwalu filmowym będzie miał okazję zobaczyć, tak więc zachęcamy.
Tak.
Ten film jest trochę ciekawy pod tym względem, że przez cały film przewija się, rozwija się to poszukiwanie osoby, która została potrącona przez głównego bohatera.
Tak.
On nie wie, kto to był, on stara się tego dowiedzieć. On nie jest dziennikarzem radiowym. Więc udaje się na policję, twierdząc, że przygotowuje się do reportażu i dlatego szuka ofiar, które zostały potrącone przez kogoś, a sprawca uciekł. Więc dopiero na sam koniec będzie się można domyśleć, kto to tak naprawdę został poszkodowany. Tak, można.
Ja nie pamiętam, no mniejsza.
To jest dopiero na końcu i to nie jest takie wcale oczywiste. Już wiesz, prawda?
Nie, tak, przypomniało mi się.
Puenta jest świetna.
Tak. To warto naprawdę zobaczyć. Cóż, dzisiaj opowiemy jeszcze tylko o trzech filmach.
Tak. Także zrobimy podcast jednak dwuodcinkowy.
Tak, że podcast zostanie podzielony na dwie części.
Dużo tych filmów, dużo czasu zajmuje, wbrew pozorom.
A więc tak, powiemy o jednym filmie włoskim, o spaghetti westernie.
Tak, angielski tytuł to jest Django Kill If You Leave Shoot. Jest inny tytuł włoski, inny jeszcze po polsku, ale to już tam nie będziemy szukać. Podam informacje na stronie, kto będzie chciał, ten sobie sam sprawdzi. Jest to film bardzo nietypowy, jak na western.
Tak, film opowiada o bandycie. Tak, on jest bandytą, tak, w końcu oni napadli na konwój ze złotem, tak, który
został zabity przez
swojego wspólnika. Tak, wspólnika.
Tak, to była druga grupa.
A w zasadzie nie został zabity, ale wszyscy myślą, że został zabity, tak. Zostaje odnaleziony przez dwóch starych Indian.
Wspaniale wyglądają w melonikach, o barwnych ubraniach.
I cały czas pytają się głównego bohatera, że jak jest po drugiej stronie.
Tak, decydują się towarzyszyć, żeby opowiedział im wszystko, co pamięta o przeniesieniu się do krainy wiecznych łobów.
Tak. W każdym razie główny bohater, jak i jego antagoniści, czyli owi bandyci, docierają do pewnego miasteczka. Miasteczka bardzo dziwnego, już na samym początku widać, że coś w nim jest nie tak.
Że mieszkańcy są bardzo nieprzyjaźni.
Bardzo skryci, że coś jest tak naprawdę podskórnie ukrytego w tym mieście, że jest jakiś brud, jakieś takie zło, które od wewnątrz trawi tak naprawdę całą społeczność. A która jest przewodzona przez dwie takie dosyć nikczemne kreatury. Przez szeryfa i przez miejscowego kaznodzieję.
Kaznodzieję, który chyba dość takiego samozwańczego, ponieważ jest to właściciel sklepu.
Tak.
I jego hobby jest nawracanie niewiernych poprzez powieszenie. Najlepiej. Krzyczał przy tym głośno, jacy są niegodziwi, jaka kara im się
nastąpi. W każdym bądź razie bandyci wiozą ze sobą złoto. Złoto, które w pewnym momencie, po tym jak bandyci zostają wszyscy powieszeni, znika. Rzecz w tym, że to złoto chce także mieć lokalny... pewnej bandy, gangu,
gangster, tak?
Teraz byśmy powiedzieli gangster albo biznesmen. Tak, to chyba lepszym słowem jest lokalny biznesmen, który ma na swoim żołdzie gang homoseksualnych Meksykanów?
Meksykanów.
Tak. W każdym bądź razie Nasz główny bohater plącze się między wszystkimi tymi trzema postaciami. Każda z nich chce wykorzystać go do swojego własnego celu. W filmie dzieją się dosyć różne rzeczy. Ludzie, którzy są pokazani, są obrzydliwi, są niegodziwi do szpiku kości. Jest taka bardzo znamienna scena tak na sam koniec. Nie wiem, być może to jest zbyt duży spoiler, ale ja myślę, że nawet pomimo tego spoileru film i tak warto kiedyś sobie zobaczyć. Otóż w momencie, kiedy płonie dom kaznodziei, mieszkańcy...
Nikt nie rzuca się na pomoc.
Nikt nie gasi tego domu. Wszyscy stoją, przyglądają się i się głupio śmieją. Tak jakby byli tak naprawdę zadowoleni z tego, co się dzieje i mieli tak naprawdę głęboko gdzieś, że ktoś tam się...
Każdy ma świadomość, że... Tak. Człowiek, oni wcale nie są lepsi
od niego, więc stoją sobie spokojnie i się przyglądają. Film, który myślę w owym czasie, kiedy się pojawił, pamiętajmy, że to były lata 70, musiał być filmem dosyć szokującym.
Sceny są dzisiaj trochę zabawne być może, tak, gdyby to było dzisiaj kręcone, ale wtedy to musiało być w pewności zupełnie inaczej odbierane. Nawet dzisiaj homoseksualizm nie jest nie jest takim tematem zwyczajnym, lecz kontrowersyjnym. Wtedy wiadomo, że było to jak tym bardziej.
I cóż, to by było chyba tyle.
Kino.
Zostały nam tak naprawdę dwa dzisiaj wybrane filmy. Jeden z nich to będzie film, który bardzo nam się podobał, a drugi film to jest film, który jest...
O zaskoczeniu
był dużym zaskoczeniem dla nas, tak? Ale dlaczego to się okaże, kiedy będziemy już o nim mówić? Otóż... Zaczniemy może od walca z Bashirem, czyli od filmu, który nam się strasznie podobał. Filmu animowanego.
Ja powiem tylko, że nie tylko my mówimy o tym filmie, ponieważ dawno temu można było też usłyszeć o walce z Bashirem w podcaście Hochlander, gdzie była... Przemian opowiadał o samym filmie, o tym, jakie emocje budził również wśród międzynarodowej publiczności. Tak więc, jeżeli ktoś chce sobie porównać zdania, to zapraszam.
A więc cóż możemy o tym filmie powiedzieć? Na wstępie należałoby oczywiście powiedzieć, że film opowiada historię pewnego...
reżysera,
tak, który pełnił służbę wojskową w Libanie w trakcie wojny w latach 80. W każdym bądź razie...
Pewna napółprzypadkowa rozmowa sprawia, że zaczyna się zastanawiać. Dochodzi do wniosku, że on nie pamięta tej wojny, nie pamięta swojego udziału w tej wojnie. Pamięta tylko jakąś jedną scenę, to tak nie jest pewien, czy ona rzeczywiście miała miejsce. To jest nie tylko historia o wojnie, też historia o odnajdywaniu siebie, o poznawaniu tego, co się samemu robiło.
Tak. Głównym tematem filmu jest może nie tyle wojna w Libanie, co jeden pewien i taki dosyć znaczący epizod, a mianowicie chodzi o masakrę w obozie uchodźców w Libanie, dokonanej przez bojówkarzy falangi, czyli przez libańskich katolików, chrześcijan.
Chrześcijan,
tak to powiedzmy. No nie byli to jednak chyba wyznawcy rzymskokatolicy. W każdym bądź razie film jest naprawdę filmem bardzo mocnym. Film jest filmem animowanym, tak w ogóle jest.
Ale naprawdę... to nie jest taka czysta animacja, to jest animacja nałożona na aktorów.
Tak, chyba tak.
Są tam rysunki, ale są też zdjęcia, no widać po prostu sfilmowane. Mm-hmm. Bardzo ładnie jest to skomponowane, to wygląda bardzo tak dynamicznie.
Film jest w ogóle filmem bardzo szokującym, robi naprawdę bardzo duże wrażenie.
Spodziewałam się,
jest filmem bardzo żywo pokazującym wojnę, bardzo żywo pokazującym pewnego rodzaju no, może Holokaust nie, ale zdarzenie, które do Holokaustu bardzo mocno się zbliża. Ten film jest o tyle...
Analogie są oczywiste. Takie analogie są oczywiste.
Tak, tak. Film na nas zrobił bardzo duże wrażenie. To był chyba jeden z najmocniejszych filmów, jakie udało nam się zobaczyć na tym festiwalu. Film, który bardzo polecamy. Wręcz można by powiedzieć, że jest to obowiązkowa pozycja, z którą może nie tyle warto obejrzeć, żeby nam się podobał, ale warto się z nią zapoznać. To jest film, którego po prostu nie można przejść obojętnie, myślę.
Tak, nie wyobrażam sobie, że można być znieczulonym na to, co się tam widzi. Może z pewnością różne emocje budzić, ale z pewnością jakieś w nas to poruszy.
Tak. Natomiast ostatni film, o którym opowiemy, to jest najnowsze dzieło Larsa von Triera, czyli Antychryst. Film, który jak na niego szliśmy, no Madzia bardzo chciała zobaczyć ten film, wygrał z innym filmem, na który ja chciałem pójść, ale doszedłem do wniosku, że no, zobaczmy za darmo. Ja niestety troszeczkę wiedziałem już, co będzie z tym filmem.
Ja słyszałem, że opinie takie ogólne na ten...
Tak, ale Madzia oczywiście jak zwykle uważała, że...
Warto się sama przekonywać, czy nam się to spodoba, czy nie, bo inaczej wystarczyłoby przeczytać recenzję, podróż na film.
Znaczy, powiem tak, gdybym miał za ten film zapłacić oddzielnie za bilety, stwierdziłbym, że był to jeden z najgorzej wydanych pieniędzy przeze mnie. Film jest połączeniem piły z filmem porno. Opowiada...
To jest
Piła, Porno i Blair Witch Project.
O, właśnie, tak.
A więc film opowiada historię pewnego małżeństwa. On jest psychoanalitykiem, ona jest...
Ona nie.
Ona zajmuje się badaniami chyba nad kulturą.
Tak, ona pisała pracę jakoś, nie wiem,
na temat wiedźm, tak?
Tak, na temat spaleń sądów czarowni, na czarownicach. Akcja jest osunięta wokół tego, że pewnej nocy ginie ich dziecko.
Wyskakując przez okno.
Raczej wypadając.
Wyskakując, wychodzi przez nie. Otwiera sobie okno i wychodzi, stawia krok do przodu i spada na dół.
To tutaj było raczej przypadkowe.
Trudno powiedzieć tak naprawdę w tym filmie. Biorąc pod uwagę, że to jest von Trier, to być może jednak nie. W moich oczach to nie było przypadkowe, wręcz wyglądało to niczym demoniczne dziecko, które wychodzi i spada sobie przez okno. Co prawda może nie na główkę, ale... Jednocześnie obok jego rodzice oczywiście uprawiają dosyć ostry seks, którego nie powstydziłyby się, co po niektóre filmy porno.
Ale jest to bardzo ładnie skręcone, jest w takim spowolnionym tempie,
wizualnie jest to ładne. Nawet niezłe. Aczkolwiek jest to początek filmu, potem jest niestety coraz gorzej.
No ale powiedzmy, że do końca, wokół czego jest ta pobuła. Czy tak. Matka wpada w silną depresję, załamuje się po śmierci dziecka, a jej mąż zaczyna przeprowadzać terapię, ponieważ uważa, że jej tam psychoanalityk źle postępuje, że przepisując jakieś duże dawki leków i sam postanawia...
Leczyć własną żonę.
Tak.
Po czym oboje wyjeżdżają do domku w lesie. No i tam się wszystko zaczyna. Tam zaczynają się pojawiać różne dziwne zjawy. Typu lis, tak, wyjadający własne wnętrzności i mówiący chaos rządzi. Co brzmi dosyć komicznie i powoduje wybuch salwy śmiechu na całej sali kinowej.
Tak, całkiem sporo śmiechu. Nie spodziewałam się tego przed pójściem. Jest bardzo, bardzo, bardzo przerysowany. Nie wiem, czy to reżyser miał taki tajny pomysł, że on tak to wszystko przerysuje, a później będzie się śmiał z ludzi, tak, że dorobił do tego ideologię. Nie wiem.
Film jest, że można po prostu bezdennie głupi. Ostatnio w kinie czytałem bardzo, bardzo, bardzo długi artykuł o tym filmie i naprawdę to, co było w tym artykule napisane, to albo ja mam duże problemy w interpretacji tego filmu, albo autorka, bo to była bodajże autorka, albo autor artykułu bardzo mocno konfabulował, gdyż były tam po prostu artykuły, tak, teksty takie, że ja w życiu bym się naprawdę, nie wiem, nie odkrył takich odniesień, bo tak, jest na przykład scena, w której główna bohaterka przewierca nogę swojemu mężowi, po czym...
I przykłada mu pręt, na którym jest obciążony kamień szlifierski, więc tak, tak skręca.
Którego on się oczywiście potem nie może pozbyć, co zdaniem autorki artykułu było w odniesieniu do ukrzyżowania.
Tak, no my nie zauważyliśmy tego. Znaczy, to jest wokół tego, że główna bohaterka jest chyba opętana jakoś przez te dusze tych czarownic, które zostały spalone gdzieś tam niedaleko i nie wiem, mści się na mężu, jako na
przedstawicielu mężczyzn, tak?
Ale to jest takie epatowanie krwią i seksem.
Na zmianę zresztą, gdyż...
Jedno prowadzi zazwyczaj do drugiego.
Jedno do drugiego. Tak. To się wymienia. Najpierw mamy scenę seksu, potem przemocy, po czym znowu seksu, po czym znowu przemocy. I tak przez ostatnie chyba pół godziny ciurkiem. Ja nie boję się użyć takich słów. Film jest głupi. Film jest głupi. Jeżeli ktoś będzie Państwa namawiał na obejrzenie nowego dzieła Larsa von Triera, stanowczo odradzam.
Chyba, że mamy jakąś herbatę puszkowaną dla znieczulenia oraz poprawy humoru.
Tak. Dużo popcornu i dobre towarzystwo dookoła. Tak, w ten sposób można...
Oglądaj sobie jako komedię. Stracimy co mniej.
Tak. To wtedy można ten film obejrzeć. Natomiast...
Zastanawiać się na coś poważnego, ale to... No. Można się
zabić. Skończmy może. Już tak. Cóż, na dzisiaj chyba będziemy się musieli pożegnać.
Tak, na odcinek będziemy kontynuować jeszcze temat Tokio Festu i myślę, że pewnie zaczniemy mówić też być może o erze Nowe Horyzonty. Należy się spodziewać całkiem sporej ilości odcinków filmowych.
Niestety nie możemy obiecać regularności tych odcinków. Niestety jesteśmy cały czas w rozjazdach i tak na dobrą sprawę nie wiemy, kiedy będziemy mieli czas nagrać nowy i czy będziemy mieli dostęp do internetu.
Tak, nagranie to tylko połowa sukcesu. Jeszcze to trzeba wysłać w świat.
Tak. I na tym chyba koniec.
Tak, ale jeszcze zaproszę najpierw na wysłuchanie jednej piosenki zespołu... Zaraz, jak właśnie nazywa? Nie zdążyłam zapomnieć. Stok, nie wiem, czy to należy czytać jako po hiszpańsku, czy po angielsku. Jest to właśnie zespół punkowy, hiszpański. Z góry uprzedzam, że jak na zespół punkowy przystało, nie do końca jest to dobrze nagrane. To znaczy, muzyka jest fajna, śpiew jest fajny, tylko że twórcy chyba nagrywali to wszystko oddzielnie zupełnie, tak więc nie do końca jest to ze sobą zgrane. I jednak myślę, że może się spodobać. I co? Do usłyszenia.
Dobranoc. Este mundo tan antiguo.